Buenos dias, z tej strony Krzysztof Rod. Zaczynamy kolejny odcinek Estadio Weszło. Dużo się działo na hiszpańskich boiskach, zaczął się w ogóle sezon La Ligi, także no jest o czym rozmawiać. Mamy dużo większą wiedzę niż mieliśmy jeszcze tydzień temu, więc możemy porozmawiać. No najpierw chyba zaczniemy od Villarrealu czy od Walencji, od tych drużyn, które no mimo wszystko nie są wymieniane jako faworyci w walce o mistrzostwo. Jest z nami już w tym momencie Krystian Porębski na antenie, redaktor Ole Magazyn czy VCF.pl. Witam cię, Krystian, cześć.
Hej, hej.
Słuchaj, o czym ty byś wolał zacząć rozmawiać? Czy o Villarrealu, czy o Walencji? Bo to są dwa no, dość skomplikowane tematy chyba.
Oba tematy są bardzo trudne. Wydawałoby się przed sezonem, że lepiej będzie sobie radził Villarreal, ale trochę nas zaskoczył w tym pierwszym meczu. Myślę, że moglibyśmy od Villarreal zacząć.
No właśnie, bo Villarreal wydawało się, że jest takim królem polowania, prawda, w tym letnim okienku transferowym, więc jeżeli Villarreal jest królem polowania, no to Walencja raczej jest taką zwierzyną łowną, a wracając właśnie do żółtej łodzi podwodnej, no to te transfery były naprawdę imponujące, bo środek pola wzmocniony niesamowicie, Parejo, Coquelin, przyszedł Takefusa Kubo. Miały być takie transfery, mimo utraty Santiago Cazorli, no to wydawało się, że Villarreal może nie jest faworytem, natomiast ta Liga Mistrzów to jest taki naprawdę całkiem obiektywny cel Villarrealu, a tymczasem pierwsza kolejka, mecz na własnym stadionie z Łeską, Beniaminkiem, no i tylko 1-1.
No, wygląda to jak bardzo ambitny projekt przede wszystkim. To, co zrobili w tym okienku transferowym i co jeszcze mogą zrobić, bo przecież nie jest powiedziane, że już nikt nie przyjdzie, chociaż raczej nie mówi się już o wielkich transferach. No to, co zrobili, to jest takie potwierdzenie, że mają większe aspiracje, że to nie jest tylko tak, że od biedy mają się łapać do Ligi Europy, tylko że to jest zespół faktycznie, który chce walczyć o Ligę Mistrzów, a może i o podium. Pamiętamy, że to jest drużyna, której się udało kiedyś nawet drugie miejsce w lidze zająć, więc na pewno w tym momencie możliwości kadrowe są na to, żeby grać fajną piłkę i żeby zająć dobre miejsce, zwłaszcza patrząc przez pryzmat dużych problemów innych zespołów, które też na szczycie chciałyby być. Oczywiście każdy by chciał, ale nie każdy ma takie możliwości. Powiedzmy, że jakiś Betis czy Valencia bliżej mają do tego teoretycznie, natomiast są raczej w złej kondycji. Natomiast z Villarreal wydawało się, że wszystko jest okej. No ale tutaj ten pierwszy mecz to taka smutna weryfikacja trochę dla kibiców, takie zgaszenie trochę takich płomiennych nadziei, które pojawiły się tego lata. Natomiast myślę, że tutaj też nie ma co przesadzać. To dopiero pierwszy mecz i pamiętajmy o jednym. Łeska wraca ponownie do La Liga. Pamiętamy, jak oni grali, kiedy byli w tej La Liga po raz pierwszy, niedawno. Było tak, że każdemu, absolutnie każdemu trudno się z nimi grało, nawet jeżeli oni dostawali solidne manto, to i tak przyprawiali kibiców drużyny przeciwnej o palpitację serca z przodu. Faktem grał wtedy tam Jimmy Avila, który jest niesamowity i gdyby nie kontuzje, pewnie zrobiłby bardzo fajną karierę. Natomiast to nadal jest bardzo niewygodna drużyna. I tutaj takie delikatne usprawiedliwienie, chociaż to, co widzieliśmy na boisku, no to była bardzo słaba gra Villarreal i można było mieć wrażenie, że ten przeszczep środka pola z Walencji do Villarreal póki co się nie przyjął, bo Coquelin niby tam w statystykach nieźle wypada, ale gra Parejo, i mówię to jako fan Daniego Parejo, no była bardzo nieprzekonująca.
Ale Parejo chyba w ogóle jest takim bardzo chimerycznym zawodnikiem, więc oczywiście świetnym, natomiast chimerycznym. W ogóle dzisiaj sobie porozmawiamy szerzej o takich innych drużynach, też ten temat Barcelony na sekundę poruszymy, natomiast no, w związku z sytuacją Leo Messiego w ostatnich tygodniach to głównie właśnie dumie Katalonii poświęcaliśmy nasze odcinki, więc dzisiaj będzie trochę inaczej. A wracając jeszcze do tego Villarrealu, czy to jest bardziej właśnie zasługa Łeski, ten wynik, czy to bardziej taka wpadka Villarrealu? Jak ty na to patrzysz?
No, jakbym miał tak ważyć, to na pewno Villarreal ma wszelkie możliwości ku temu, żeby się przeciwstawić takiej USC, nawet jeżeli ona jest na tej motywacji, na tych pierwszych meczach po awansie, gdzie no, zespołom zazwyczaj po awansie gra się lepiej. Te pierwsze kilka tygodni, miesięcy, pierwsze pół roku nawet często jest o wiele lepsze niż druga połowa sezonu dla tych Beniaminków, więc tutaj na pewno to miało swój wpływ, ale no umówmy się, jeżeli ma się takich piłkarzy jak właśnie Parejo, Coquelin, Paco, czy Samu Chukwueze, który przecież jest no, bardzo ciekawym zawodnikiem, jeżeli on będzie miał równą formę, jeżeli będzie grał na tym poziomie, do którego przyzwyczaił momentami już Villarreal, to naprawdę to są takie armaty z przodu, które no, mogą zburzyć każdy mur. A zwłaszcza takie ekipy jak Łeska. Więc tutaj ewidentnie no, Villarreal sam jest sobie winny, no ale ta niepewna forma, brak skuteczności, bo tych strzałów trochę było, to trzeba pamiętać z jednej strony. Z drugiej no też przypomnijmy sobie, jak padła bramka dla Łeski. Defensywa, mówiło się, że defensywa Villarreal no, wygląda całkiem fajnie, przecież mają reprezentanta Pau Torresa, który no, teraz właśnie przebija się w ekipie Lucho w kadrze. Natomiast przy tej sytuacji bramkowej raz, że no, nie doskoczył do Maseo, dwa, że Pedraza to w ogóle nie wiem, co robił przy tej bramce. Dlatego no, tutaj będzie trzeba na to bardzo zwrócić uwagę. Obawiam się jednak, że sufitem Villarreal jest trener tego zespołu, bo to jest trener, który według mnie, Unai Emery jest trenerem, który nie potrafi poukładać drużyny od tyłu, który ma bardzo duże problemy z tym, żeby drużyna grała solidnie, stabilnie w tyłach. I to jest to, na czym bardzo cierpiały zawsze jego drużyny. To pamiętamy i z Sewilli, i z Walencji, i z Arsenalu. Myślę, że to samo będzie Villarreal, a Villarreal bardzo potrzebuje solidnej defensywy do tego, żeby właśnie nie było takich wpadek, bo wiadomo, oni, nawet mając bardzo dobrych zawodników, nie zawsze strzeli się dwie, trzy bramki, czasami trafi się tylko raz albo w ogóle. No i w takich meczach też wypadałoby zdobywać punkty, no a tutaj głupia pomyłka tak naprawdę, bo tego według mnie przy odpowiednim ustawieniu tego gola nie powinno być.
Tak, ta bramka w ogóle była no, niezwykle piękna. Myślę, że gdyby to strzeliła, nie wiem, Barcelona, to ten gol byłby grzany w różnych mediach społecznościowych przez następne dwa tygodnie, także no, naprawdę zaimponowała Łeska, skoro już w ogóle jesteśmy przy temacie Beniaminków. No bo tak, w ubiegłym sezonie Beniaminkowie mimo wszystko trochę namieszali. No oczywiście jest w tym udział taki, że nikt się chyba nie spodziewał tego, że Espanyol ostatecznie spadnie. Natomiast no, Granada zajęła siódme miejsce, Atletico, no Pampeluna, Osasuna Pampeluna się dość spokojnie utrzymała, a Granada jakby zakończyła sezon na miejscu dającym jakby walkę, prawo do walki o europejskie puchary, także to był świetny sezon, a w tym sezonie, przypomnijmy, mamy trójkę Beniaminków, jest to właśnie Łeska, mamy również Cadix oraz Elche, które swoje kolejki nie zagrało z uwagi na to, że Barcelona później zaczyna sezon. Czy ty myślisz, że którykolwiek z tych trzech Beniaminków może jakoś tam właśnie, może nie na miarę tej Granady, natomiast to namieszać w tym sezonie, bo ja tak sobie patrzyłem też na te różne kadry, na to jak te drużyny grały i szczerze mówiąc to mi się wydaje, że no Cadix i Elche to są dla mnie pewniaki do spadku.
Będzie tutaj trudno na pewno, bo jest sporo ekip takich, które w La Liga już jakby trochę siedzą i bardzo dobrze się spisują. Raczej trudno się spodziewać, że teraz po tak dobrym sezonie Granady i Osasuny te ekipy spadną, że oni ponownie udadzą się na zaplecze, bo to są jednak ekipy właśnie z całkiem niezłymi kadrami. Oczywiście nie ma tutaj żadnego szału, ale oni pokazali, że potrafią zagrać stabilnie przez cały sezon, że mają te zespoły w miarę wyważone, też szkoleniowcy tutaj bardzo dobrze pracują, dlatego myślę, że będzie bardzo trudno się utrzymać. Ja trzymam kciuki za Elche z racji lokalizacji klubu i bliskości, natomiast no, jeżeli jeden z Beniaminków przynajmniej się utrzyma, to uważam, że będzie to zaskoczenie, bo tak naprawdę trudno wskazać kogoś, kto miałby spaść z tej ligi, zwłaszcza, że i Valladolid chyba nie wygląda tak źle, i ta Celta pewnie wreszcie się odbije. No jeżeli miałbym kogoś wskazywać takiego, kto najbardziej wątpliwie wygląda, to być może Celta, bo to jest ekipa, która od jakiegoś czasu dołuje, ale to byłaby kolejna smutna historia, tak jak Espanyol, mimo wszystko trochę nieoczekiwana, nawet mimo tego, że teraz o tym mówimy, więc raczej spodziewam się, że jednak no, cały komplet tych, którzy awansowali, spadnie, ale no zawsze jakieś szanse są. Wiadomo, kiedyś nawet Villarreal z bardzo mocną kadrą spadł do Segunda, dlatego wszystko w tej lidze jest możliwe.
To prawda i też no mimo wszystko jakby jeszcze kolejny rok z rzędu ta Celta by się broniła przed spadkiem, to już by było chyba za dużo nawet dla Iago Aspasa. Słuchaj, no to możemy sobie przejść do tej Walencji, bo też no prawdziwy eksodus piłkarzy nastąpił latem na Mestalla. Oczywiście są duże problemy związane z tym, jak powiedzmy wygląda zarządzanie klubem przez Petera Lima. To już wszystko w tym temacie było powiedziane. To jest po prostu człowiek z innej kultury, który traktuje ten klub trochę jak swoją zabawkę. No ale generalnie wszyscy tak spisywaliśmy Walencję na straty mimo wszystko, bo też trener, no powiedzmy, nie jest jakimś trenerem fenomenalnym. Javi Gracia, przypomnijmy. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, natomiast mnie chyba trochę ta Walencja mimo wszystko zaskoczyła, że te derby Walencji z Levante potrafiła wygrać aż 4-2, wobec też tego, że świetną formę zaprezentował Morales, to takie dość okazałe zwycięstwo było dla mnie trochę zaskoczeniem, szczególnie, że jak się patrzyło na tych środkowych obrońców Walencji, no to powiedzieć elektryczni, to nie powiedzieć nic.
No, prawda jest taka, że jakikolwiek poziom z tej defensywy, mówiąc oczywiście głównie o środkowych obrońcach, to prezentuje Gabriel Paulista, który zwłaszcza bardzo dobrze gra, kiedy ma kogoś pewniejszego obok siebie. Kiedy grał z Ezekielem Garajem, to wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Kiedy ma być tym liderem, nie zawsze wygląda to aż tak dobrze, ale tak czy siak, nawet nie mówię tego przez pryzmat gola, czy tego, że w ogóle jest często w ofensywie też groźny. Natomiast to jest taki piłkarz, który jednak jakiś tam poziom zawsze prezentuje. Może to nie jest poziom na miarę ekipy, która regularnie gra w Lidze Mistrzów, do czego na pewno Walencja chce aspirować i chce to osiągnąć. Natomiast jest to na pewno piłkarz, który się wyróżnia w tej obronie. Jeżeli chodzi o Diakabiego i Mangala, no to tutaj już naprawdę oni dostali tyle szans, żeby się pokazać, żeby udowodnić, że zasługują na grę w tym klubie, że nie wiem, co jeszcze muszą złego zrobić w meczach, żeby faktycznie ktoś ich w klubie odpalił. I faktem, no, chcę wierzyć w to, że to są tylko kwestie finansowe, bo dziwnie to wygląda, natomiast co pierwszy zarzut taki do Javi Gracji na sam początek, taki kamyczek do ogródka, to to, że woli postawić na Diakabiego i Mangale niż na Hugo Guillamona, który się świetnie spisywał w końcówce tamtego sezonu, bardzo mądrze grał, świetnie gra piłką, czego nie można powiedzieć o żadnym innym środkowym obrońcy Walencji, nawet o Gabrielu Pauliście, a widać, że drużyna ma grać od tyłu, ale trochę jakby zeszliśmy z tych torów, bo na początku powiedziałeś, że jak w ogóle o samym meczu, czy mnie to zaskoczyło, chyba tak zrozumiałem pytanie. Też mnie to zaskoczyło, tak jak ty mówiłeś, bo Levante przede wszystkim w pierwszej połowie grało o wiele lepszy futbol. To trzeba przyznać, w drugiej połowie to się trochę odmieniło. Aczkolwiek myślę, że nawet najzagorzalsi fani Walencji nie do końca wierzyli jeszcze tak w 60 minucie, że to jest mecz do wyciągnięcia, bo Levante jaki budżet ma, taki ma, ale na ten moment ta kadra ich wcale gorzej nie wygląda, żeby nie powiedzieć, że lepiej. Zwłaszcza jak zestawimy sobie środek pola jednej i drugiej drużyny, no to trochę taka trwoga bierze kibica Walencji, bo jeżeli Levante ma kampanię, jeżeli Levante ma Bardiego, który nie zagrał dobrego meczu, ale to nadal jest bardzo dobry piłkarz, który w tej Walencji byłby liderem pewnie środka pola, więc na papierze wyglądało to źle, na boisku też pierwsza połowa wyglądała bardzo źle. Można tylko podziękować piłkarzom Levante, że nie strzelili więcej, bo inaczej by nie było tego wielkiego powrotu. No i ogromne zaskoczenie przede wszystkim duet Denis Cheryshev-Manu Vallejo, etatowi jokerzy z Musu, bo kadra jest jaka jest bardzo wąska i kogoś trzeba wstawić w drugiej połowie. jak już ci z pierwszego składu ani się nie sprawdzili i są jeszcze na dodatek zmęczeni. Więc tutaj bardzo duże zaskoczenie, że Vallejo strzelił te dwie bramki, no i to być może da mu jeszcze szansę na to, że zostanie w klubie i jeszcze coś tam spróbuje od siebie pokazać, bo ponoć jedną nogą był już w Kadyksie.
Tak, bo w ogóle Manu Vallejo to też jest dla mnie takie zaskoczenie, bo on, powiedzmy delikatnie mówiąc, no raczej nie zachwycał w tym poprzednim sezonie też. Był takim, mam wrażenie, taką zapchaj dziurą, właśnie tak jak mówisz. No, kogoś trzeba było wpuścić, a z ofensywnych piłkarzy być może się wydawał opcją najlepszą. A tu proszę, dwa gole na wagę triumfu w derbach, także też no wydaje mi się, że bardzo przyjemny początek. To, co powiedziałeś o Hugo Guillamonie, faktycznie on tę końcówkę miał bardzo, bardzo dobrą, szczególnie te mecze z Realem. Nawet jeżeli popełniał błędy, to mimo wszystko wydawał się być takim bardzo dojrzałym zawodnikiem. I to też jest rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, bo przecież wydawać by się mogło, że takim żądaniem Petera Lima jest to, żeby w tej Walencji ogrywać młodzież, na której można w pewien sposób zarobić. Widzimy to chociażby po Kanginie Lee, tak, który też będzie na pewno promowany. Myślę, że będzie jedną z najważniejszych postaci w Walencji w tym sezonie. No ale właśnie taki, no wydaje się, Hugo Guillamon takim idealnym remedium na to, co się dzieje w środku obrony Walencji, bo to błąd za błędem. A Guillamon szansy nie dostał.
No, to jest trochę dziwne i tak jak mówię, to jest pierwszy taki minus delikatny dla Javiego Gracji, bo poza tym w tym pierwszym meczu no trudno powiedzieć, że coś zrobił źle, bo jeżeli drużyna wyciąga takie spotkanie, kiedy rywal tak naprawdę o wiele lepiej wchodzi w mecz, dysponuje lepszą kadrą, no nie bójmy się tego powiedzieć. No to o czym my mówimy? Trener spisał się bardzo dobrze, tylko tak jak mówię, jest tutaj jakieś takie przeświadczenie Javiego Gracji, to samo, które wcześniej było u trenerów, że Guillamon jest za niski. No, ma ten 1,80 m według różnych statystyk, bo już czytałem, że ma 1,79 m, gdzie niegdzie jest 1,83 m. Uważam, że obrońca krążący wokół właśnie tej granicy 1,80 m był niski, bo Nico Otamendi ma jakieś 182 cm, a w Walencji był absolutnym liderem środka obrony. Zresztą mówimy o Walencji, której legendą jest Ayala, który nie miał 1,80 m nawet, więc myślę, że w tym klubie akurat powinni wiedzieć, że czasami te centymetry nie są aż tak potrzebne na środku obrony, jak chłodna głowa, kalkulacja, solidna gra, po prostu równa forma. Centymetrów nie brakuje Mangali i Diakabiemu, ale ewidentnie i u jednego, i u drugiego mentalnie coś nie siedzi, bo fizycznie to są zawodnicy, którym niczego nie brakuje. Jak mają dobry mecz, to naprawdę potrafią zagrać świetnie i można było wierzyć, że na przykład z Jakabiego coś przy Marcelino będzie, bo on potrafił ogarnąć Erika Bajego, zawodnika o podobnej specyfikacji, można powiedzieć, też o podobnych problemach, też się gotował, tak pamiętam Villarreal, że mu się zdarzyło jakieś czerwone kartki łapać, też karne prokurować. Takie same problemy miał Diakabi w Walencji. No ale jak już nie ma tego Marcelino, to nie wiem, czy to się uda ogarnąć. Szkoda tego Guillamona, że na niego nie stawiają, ale wydaje mi się, że pomoc Walencji jest tak uboga, że jeżeli już aż tak boją się wystawiać tego Guillamona w środku obrony, że można spróbować go w środku pomocy, gdzie w młodszych kategoriach właśnie tak był wystawiany z obawy właśnie przez wzrost. Więc tutaj ewentualnie tu jest jeszcze dla niego furtka, aczkolwiek no nie wiem, czy będą takie próby podejmowane, bo ładnie też do zespołu przed tym pierwszym meczu raczyć, czyli tutaj nie wiadomo też, co z nim będzie, bo już się pojawiają pogłoski, że Manchester United jest nim zainteresowany. To po pierwszym meczu to jest taki trochę absurd, no ale tak już działa piłka w dzisiejszych czasach.
No i trzeba też powiedzieć, że ten Uros Radzic, który właśnie nie wiadomo właściwie skąd się wziął, ma w swoim kontrakcie klauzulę 96 milionów euro, więc to też powiedzmy, że hiszpańskie kluby się uczą na kazusie Neymara. Jeszcze tak na szybko sprawdzając właśnie, żeby nie pozostać gołosłownym a propos tego wzrostu. No Sergio Ramos co prawda ma 1,84 m, ale już Carles Puyol ma 1,78 m, więc no nie wiem, jeżeli to jest jakaś przeszkoda, to może niech temu Guillamonowi jakieś wkładki w buty punkty wsadzą i będzie grał, bo myślę, że lepszy od form, od Diakabiego, czy no ogólnie na stoperze w Walencji by sobie bardzo dobrze poradził. Słuchaj, czyli generalnie jesteś zadowolony z tej Walencji, ale powiedz mi taką rzecz. Narzekasz na tę kadrę. Czy można się spodziewać jeszcze jakiegokolwiek ruchu na rynku transferowym?
Ponoć obiecuje trenerowi Anil Murci to, że będą kolejne ruchy transferowe. Ma być przynajmniej środkowy obrońca. Kto to będzie, nie wiadomo, bo różne się pogłoski pojawiają. Powiem szczerze, że wczoraj czytałem o jakimś zawodniku, który grał w Realu Saragossa, teraz jest na wolnym transferze. I no, to było takie mierne nazwisko, że nawet go nie zapamiętałem. Więc niech to pokazuje skalę i jakiego transferu możemy się to spodziewać. Mówi się też o Murillo, który grał już w Walencji. No i nie wiadomo, co z tym zawodnikiem będzie. Być może wróci, być może nie. Ponoć wcale nie jest to takie proste, bo już się wydawało, że jedną nogą jest już Murillo w Walencji, ale teraz znowu najnowsze doniesienia jakby są takie, że jednak coś tam nie gra w tych ustaleniach, czegoś brakuje. Więc ja jestem przekonany, że jakiś tam transfer będzie, ale nie spodziewałbym się żadnych fajerwerków, bo w mediach już się naprawdę tak różne plotki pojawiały, tacy zawodnicy, na których Walencję absolutnie nie stać, bo no, w mediach jest tak, jak jest, bo no, na przykład Higuain się pojawiał, gdzie no, w tym momencie to jest absurdalny pomysł, żeby kogoś takiego pchać. No, logika podpowiada, że nie ma szans na to, żeby Walencja miała pieniądze na takiego piłkarza, nawet gdyby Juventus oddał go za darmo. Więc tutaj jakby to możliwe są tylko transfery naprawdę po promocyjnych absolutnie cenach i takich zawodników, którzy na dodatek nie zawołają sobie wysokich pensji.
Tak, no i też nie wiem, czy podzielasz to zdanie, ale mi się Murillo, oczywiście to jest dobry obrońca, taki agresywny, być może ktoś w tym stylu by się Walencji przydał, ale również taką skojarzy mi się z taką elektrycznością, więc nie wiem, czy będzie dobrym dodatkiem do tej Walencji mimo wszystko.
No, za Marcelino ten pierwszy sezon zagrał bardzo dobry, potem już było różnie i faktycznie brakuje mu tej równej formy. To jest zawodnik, który na pewno byłby w stanie grać o wiele lepiej niż Diakabi i Mangala, ale to nie jest zawodnik, który zagwarantuje tą lepszą grę, więc no nie wiem, ja bym postawił na Guillamona i poszukał jeszcze jakiegoś solidnego, być może doświadczonego obrońcy, który chciałby sobie jeszcze pograć w Walencji rok czy dwa. Może nie 30 kilku meczów w sezonie, powiedzmy połowę sezonu by rozegrał na jakimś tam poziomie i być może to by było dobre rozwiązanie, bo tak jak mówię, na żaden hitowy transfer nie ma co liczyć, a zawodnicy od Mendesa z Portugalii też chcą fajnie zarabiać, też te kluby jak Benfica czy Porto chcą otrzymywać spore pieniążki za takie transfery, dlatego tutaj ta droga została odcięta, bo Walencja chciała nią pójść, bo tutaj jakby główne pogłoski, jakie dochodziły na początku okienka, to były właśnie o portugalskich zawodnikach, no ale po prostu klubu na to nie stać, więc takich transferów nie będzie. I tutaj jest duży problem, no bo taki jest modus operandi Lima i Mendesa w klubie, który też ma duży wpływ nadal, że tych Portugalczyków chcieli ściągać. Tego nie ma, więc też bardzo trudno transfery. No liczę, że ktoś pójdzie po prostu po rozum do głowy i coś mądrego tutaj wymyśli, aczkolwiek no, okienko zbliża się do końca i będzie o to bardzo trudno.
No właśnie, ciężko będzie o to w Walencji, żeby właśnie ktoś po rozum do głowy poszedł. Naszym gościem był Krystian Porębski. Dziękuję ci bardzo, Krystian.
Dzięki.
A zaraz łączymy się z naszym dyżurnym ekspertem od spraw Atletico Madryt. Najpierw jednak powiedzmy kącik FC Barcelony. Dzisiaj odbyła się prezentacja Miralema Pjanicia jako nowego piłkarza Blaugrany. Co ciekawe, Bośniak przejmie numer 8, także to też jest numer, który w Barcelonie sporo waży. Jeśli chodzi jeszcze o sytuację Barcelony, to tutaj mamy potwierdzenie ze strony Fabrizio Romano, czyli dziennikarza Sky Sports Italia, który oczywiście w trakcie okienka transferowego ma swoje żniwa, wtedy jest jednym z najczęściej cytowanych dziennikarzy na świecie, o tym, że Barcelona jest bardzo bliska dopięcia pierwszego transferu w erze Ronalda Koemana, bo Duma Katalonii ma ściągnąć Memphisa Depaya z Olympique Lyon i ma to być transfer w miarę tani, bo Holender ma kosztować około 30 milionów euro, natomiast problem leży gdzie indziej. Problem leży w osobie Luisa Suareza, ponieważ zgodnie z przepisami La Ligi można mieć w kadrze tylko 25 piłkarzy, no a przez to, że w kadrze nadal znajduje się właśnie Luis Suarez, to Memphis Depay, no nie ma sensu go podpisywać, bo jeżeli się ostatecznie Urugwajczyka nie uda z klubu wypchnąć, to będzie pobierał, powiedzmy, pensję za darmo. Także no, ta sprawa transferowa w Barcelonie nie wygląda zbyt kolorowo, natomiast w ciągu najbliższego tygodnia pewnie powinno się sporo wyjaśnić, a my na antenie już mamy Filipa Modrzejewskiego. Cześć, Filip.
Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Słuchaj, no porozmawiajmy sobie o tym Atletico i tutaj na pierwszy plan wysuwają nam się dwie sprawy. Po pierwsze, potwierdzony pozytywny wynik na koronawirusa u Diego Simeone, no a po drugie, oferta Manchesteru City za José Jiméneza. Może zacznijmy sobie od tego drugiego tematu, bo no mówi się o tym, że mamy kryzys pandemiczny, że tutaj nie będzie wielkich wydatków, że trzeba oszczędzać, a Manchester City jest gotowy wydać prawie 100 milionów na José Jiméneza, natomiast Atletico odsyła do klauzuli. Czy dla ciebie ta transakcja byłaby transakcją dobrą, czy jednak trzeba go utrzymać w klubie za wszelką cenę?
Tak, Jiménez jest w grupie tych zawodników, o których jest głośno w mediach, że właśnie Atletico puści ich tylko za klauzulę odstępnego, jak chociażby Jan Oblak czy Alvaro Morata, o którym też było głośno przez moment w kontekście transferu do Juventusu. Ja myślę, że zarobek 120 milionów, czyli jak już mówimy o tej klauzuli, jeśli jest to jedyna możliwość transferu Jiméneza, to byłby to dobra sprzedaż dla Atletico. Dlaczego? Oczywiście Jiménez jest świetnym, najlepszym obrońcą w drużynie. Jest można powiedzieć takim filarem i liderem zespołu, ale też jest bardzo podatny na kontuzję. Ja się właśnie nad tym zastanawiałem i mając gwarancję, że te 120 milionów zostanie spożytkowane dobrze dla zespołu, a nie pójdzie do klubowej kasy i będzie tam leżało na długi, które Atletico też ma, to ta sprzedaż miałaby sens, byłaby logiczna. Oczywiście to byłaby strata sportowa i lidera szatni, lidera na boisku, ale też ogromne pieniądze, bo 120 milionów naprawdę pozwoliłyby odetchnąć klubowej kasie i pozwoliłyby naprawdę zaszaleć na rynku transferowym. Tym bardziej, że jak wspomniałem, Jiménez ma problemy zdrowotne, bardzo dużo meczów opuszcza, często problemy mięśniowe, więc jakby nad tym się zastanowić, to oczywiście byłaby to strata duża, ale nie aż tak gigantyczna, jakby wskazywał na to papier.
A powiedz mi, bo mówisz o tych 120 milionach, no i jest jasne, że przy takiej kwocie to Atletico nic nie ma do powiedzenia, bo jest to klauzula, natomiast tak, czy ty byś to 90 przyjął, bo tak też sprawdziłem właśnie tę statystykę, ile tych meczów José Jiménez opuścił, no i to były 3 miesiące z ubiegłego sezonu, także no to faktycznie nie jest, powiedzmy, najbardziej równy zawodnik na świecie.
A to i tak, powiedzmy, był to duży sukces, bo bywały sezony jeszcze wcześniejsze, gdzie rozgrywał 50% możliwych minut, więc te 3 miesiące, jak na niego, to i tak był całkiem niezły wynik, opuszczone tylko. Dawid Winuesa Malbach, czyli w zasadzie dla mnie chyba najlepsze źródło informacji w kontekście Atletico, mówi, że Manchester City kontaktował się z Jiménezem jeszcze przed oficjalną ofertą do Atletico i Jiménez nie był zainteresowany, no ale to wiadomo, jak jest w takiej sytuacji, gdy jeszcze kluby się nie dogadały, więc może ewentualnie City tylko sondowało, a nie wysłało oficjalnej oferty Jiménezowi, bo może jakby zobaczył ileś tam cyfr po przecinku w ofercie, to zmieniłby zdanie, więc wygląda na to, że do tego ruchu nie dojdzie, a za 90 może Nie, bo uważam, że skoro City już teraz w zasadzie w takiej pierwotnej ofercie, pierwszej oferuje 90 milionów, to myślę, że 120 milionów klauzuli byłoby w stanie zapłacić.
Tak, no to prawda, że to dopiero początek negocjacji i aż się zdziwiłem, szczerze mówiąc, że City zaczyna negocjacje od tak wysokiej liczby, no ale to powiedzmy, że ci szejkowie to się rządzą trochę innymi prawami, a też Pep Guardiola nieustannie stara się tę defensywę wzmacniać. W ogóle widziałem też, tak abstrahując od hiszpańskiej ligi, widziałem taką informację, że właśnie jego wydatki na obronę były większe niż wydatki na obronność chociażby Kostaryki, także... Być może
ta oferta za Jimeneza to też była taka gra w kontekście Koulibaly'ego, bo bardziej jego nazwisko wymieniało się w kontekście Manchesteru City.
To prawda, ale dla mnie też mimo wszystko Jose Jimenez jest dużo lepszym obrońcą, jeśli jest zdrowy i w formie, niż tak, Koulibaly. Tak. Dobra, a teraz przejdźmy sobie może do tego Diego Simeone, no bo w związku z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa, no to Diego jest odizolowany od drużyny. Nie wiadomo, czy ta jego izolacja potrwa 2 tygodnie, no bo to też zależy od tego, jak Argentyńczyk będzie, powiedzmy, leczył się z tego wirusa. Czy to nie jest tak, że utrata Diego Simeone będzie dla Atletico niemalże równym ciosem, jak utrata jakiegoś kluczowego piłkarza z pola?
Dzisiaj miał rozgrywany być mecz towarzyski z Cadiz, oczywiście został odwołany. Myślę, że co do twojego pytania, w okresie przygotowawczym, który teraz mamy, raczej nie. Być może Simeone zdąży wyleczyć się, tak to nazwijmy, mimo że przechodzi wirusa bezobjawowo, zdąży się wyleczyć na pierwszy mecz. Ale w kontekście przygotowań raczej nie, bo to też jest to zgrany, powiedzmy, od długoletni team, mimo że nastąpiła zmiana tego pierwszego asystenta, ale nie wydaje mi się. Dzisiaj też do zespołu, do treningu wróciło 2 zawodników, Diego Costa i Santiago Arias, którzy mieli właśnie te wątpliwe testy. Tam pierwotnie im wyszedł pozytywny, tej dwójce potem przy następnej próbie już były negatywne, więc tutaj z nimi też były problemy, ale nie wydaje mi się, żeby to był taki cios z uwagi na to, że właśnie mecze jeszcze nie są odgrywane, bo jakby to było w trakcie sezonu, to może Atletico by to czuło, a tak jednak w fazie przygotowań nie wydaje mi się.
Okej, a powiedz mi, bo no Atletico nie było, zresztą tak jak większość hiszpańskich klubów też, trzeba powiedzieć, że obok Realu Madryt i Barcelony, to Atletico właśnie najmocniej odczuło kryzys pandemiczny, no bo lwia część tych przychodów największych klubów pochodzi z tytułu kupionych biletów, różnych pamiątek, także ogólnie z wykorzystania stadionu. Więc Atletico też bardzo aktywne na rynku transferowym nie było, kupiło tylko rezerwowego bramkarza. Czy nie martwi cię to trochę, bo przecież już w ubiegłym sezonie no, czasem było widać, że kogoś brakowało i choć pojawiały się różne oferty, na przykład za Moratę, właśnie tak jak powiedziałeś, to Atletico też nie bardzo chce sprzedawać. Czy ty widzisz, powiedzmy, w jasnych barwach ten nadchodzący sezon w wykonaniu Atletico, czy jednak coś tam byś próbował pozmieniać?
Ja jestem bardzo rozczarowany obecną sytuacją kadrową Atletico, bo Atletico chce sprzedawać, tylko akurat nie tych zawodników, na który jest popyt, bo tak naprawdę Lemar, Vitolo, Diego Costa, czy nawet ostatnio przychodzili rok temu Mario Hermoso, czy Ander Herrera, to są zawodnicy, którzy nie powinni zagrzeć długo miejsca w Atletico, tylko właśnie nie ma dla nich ofert. W ogóle mam wrażenie, że hiszpańskie kluby trochę zachowują się jakby był czerwiec, bo najgorszymi nazwiskami jest 31-letni Rakitic i 34-letni David Silva, więc tutaj ewidentnie coś na rynku transferowym w Hiszpanii nie gra. A Atletico, no możemy sobie odwinąć naszą rozmowę podczas końcówki sezonu. No tam jest głównym problemem jest środkowy napastnik. Teraz podobno Atletico włączyło się do gry o Luisa Suareza, ale jeśli miałbym być szczery, to wątpię w taki transfer. Tym bardziej, że Urugwajczyk zarabia bodajże 20 milionów euro na sezon w Barcelonie, więc może w Atletico dostałby połowę tak naprawdę, bo chyba tyle zarabia Jan Oblak, który inkasuje najwięcej co sezon. Prędzej uwierzę w ponowne rozmowy z Edinsonem Cavanim, bo w tym temacie też podobno Atletico wróciło do gry, ale z Cavanim jest ten problem, że ewidentnie coś w jego negocjacjach z nowymi klubami ewidentnie coś nie gra, bo wydawało się, że już trafi do Benfiki, a tymczasem temat kompletnie ucichł. Tak naprawdę ciężko cokolwiek powiedzieć o transferach Atletico, bo nawet nie pojawia się zbyt dużo plotek. Też ruchy aut, nie rozumiem trochę sprzedania Kaio Enrique do Monaco, tym bardziej, że Atletico zostanie z Renanem Lodim, który oczywiście jest klasowym lewym obrońcą, ale Manu Sanchezem, który mimo wszystko pokazywał się z dobrej strony w tych pojedynczych meczach, ale myślę, że to dalej nie jest jeszcze poziom Atletico Madryt, więc kadrowo liczba zawodników w kadrze wygląda całkiem nieźle, bo na każdej pozycji jest powiedzmy dwóch zawodników, ale widzę spory deficyt jakościowy chociażby właśnie w ataku czy drugiej linii.
To jeszcze dwa pytania mam do ciebie. Pierwsze jest takie dosyć krótkie. Czy Marcos Llorente zacznie ten sezon w pierwszym składzie?
To jest dobre pytanie, czy w pierwszym składzie? Myślę, że tak, chociaż no jestem ciekaw, jak będzie wyglądało w kontekście tutaj João Felixa, Angela Correa i Alvaro Moraty, więc wydaje mi się, że z tej czwórki na ławce usiądzie właśnie Argentyńczyk, ale tak, wydaje mi się, że na pewno sobie zapracował na to końcówką sezonu. Sam w wywiadzie mówił, że czuje się na nowej pozycji bardzo dobrze i tak naprawdę Simeone wymyślił mu karierę na nowo, w tym sensie, że od zmiany pozycji ta jego kariera może ruszyć na nowo, więc myślę, że sobie na to zapracował i zasłużył, więc powinien ruszyć w pierwszym składzie dla Atletico pierwszej kolejki oczywiście.
A słuchaj, bo no mamy generalnie wzmocnienia w La Lize, tak? Mamy Sevillę, która się wzmacnia, mimo że odszedł Verbanega. Mamy Villarreal, który porobił świetne transfery, mimo że odszedł Santi Cazorla. Mamy również Real Betis, który wreszcie ma trenera, który być może będzie w stanie ten potencjał ofensywny z Beticos wyciągnąć. Czy ty jesteś spokojny o ten awans Atletico do Ligi Mistrzów, czy jednak czujesz, że to może się okazać, powiedzmy, poważną walką o to trzecie czy czwarte miejsce?
Jestem spokojny. Tak naprawdę rok temu mówiliśmy o takich samych obawach, mieliśmy takie same obawy, a tak naprawdę zespół jest mocniejszy ten rok, bo w zeszłym roku to wtedy następowała ta gwałtowna przebudowa składu, a teraz w zasadzie nie odejdzie najprawdopodobniej nikt z podstawowego składu z tego trzonu drużyny, bo wygląda na to, że ta saga Tomasa i Arsenalu definitywnie się zakończy w najbliższej przyszłości, więc nie odejdzie nikt z tego trzonu drużyny, a zespół jest mocniejszy o ten rok pracy z Simeone, przeszedł tą swoją transformację, więc mimo groźnych rywali jestem całkiem spokojny.
Był naszym gościem Filip Modrzejewski. Dziękuję ci bardzo, Filip.
Dziękuję bardzo.
A za chwilę połączymy się również z naszym etatowym ekspertem, tym razem od Realu Madryt, Maćkiem Leszczyńskim. Natomiast w ramach małego przerywniku możemy sobie powiedzieć o takiej ciekawostce reklamowej, jeśli chodzi o La Ligę. Otóż w Madrycie bardzo często funkcje takich, powiedzmy, krawężników na deptakach, czyli takich, powiedzmy, rzeczy, które oddzielają nam ulicę, czy te strefy, po której mogą się poruszać samochody, od stricte chodników, pełnią takie betonowe kule i właśnie ktoś w La Lidze uznał, że fantastycznym pomysłem będzie pokrycie tych betonowych kul atrapami piłek. Nie mamy do tej pory informacji na temat tego, czy ktokolwiek sobie złamał nogę, próbując kopnąć taką atrapę. W środku oczywiście jest betonowa kula, natomiast no, bardzo szybko została ta reklama zwinięta. Myślę, że nie był to najlepszy pomysł, a na antenie mamy już Maćka Leszczyńskiego. Cześć Maciek.
Cześć, dzień dobry.
Maciek, realmadryd.pl, Maciek Leszczyński. Słuchaj, może sobie, bo ja generalnie, no, na mieście mówią, że ty jesteś też ekspertem od Realu Sociedad.
Nie, nie, spokojnie, obejrzałem rzeczywiście mecz pierwszej kolejki Realu Sociedad pod kątem właśnie tego najbliższego meczu z Królewskimi. No i szczerze mówiąc, no nie za bardzo jest o czym mówić tak naprawdę, bo głównie to, co chciałoby się mówić o Realu Sociedad, no to te straty w ludziach, czyli brak Dawida Silwy, brak Juliana José, który prawdopodobnie też opuści stadion jeszcze w tym okienku transferowym. No jest tam bardzo dużo zmian, zespół znowu jest bardzo młody, poza oczywiście Dawidem Silwą, który też z powodu koronawirusa nie zagra z Realem Madryt, ciągle nie wrócił do treningów. No więc wydaje mi się, że tam na stadionie to jest bardzo, bardzo dużo problemów. No i byłoby miło, przynajmniej dla mnie, gdyby Real Madryt potrafił to wykorzystać w najbliższą niedzielę.
No właśnie, wydaje się to idealna okoliczność, bo przecież te wizyty na Anoecie zawsze były dosyć trudne, a też Dawid Silva dopiero niedawno wrócił do treningów z resztą drużyny, więc... No choć Hiszpan jest taką postacią, którą byśmy na pewno wrzucili na plakat promujący La Ligę w tym sezonie, no to ta jego forma nadal jest dosyć dużą niewiadomą, także faktycznie na Real Sociedad będziemy patrzeć nadal z uwagą, aczkolwiek myślę, że to nie będzie na początku przynajmniej aż tak porywająca drużyna jak jesienią ubiegłego roku. A jeśli chodzi o Real Madryt, no to dzisiaj Real Madryt rozegrał bardzo sekretny sparring z Getafe. Bardzo on był sekretny, nie zostali wpuszczeni nawet dziennikarze klubowej telewizji, także nie wiem dlaczego tak się stało. 6-0 wygrali Królewscy.
Tak, dosłownie przed chwilą hiszpańska marka podała, jakimi jedenastkami wyszedł na to spotkanie Real Madryt, no ale tak naprawdę rzeczywiście nie wiedzieliśmy nic tak na dobrą sprawę, bo nawet na oficjalnej stronie internetowej królewskiej, gdzie ukazują się zdjęcia po każdym treningu, tak naprawdę zdjęcia z dzisiejszego treningu nie zawierały fotek z tego sparingu, więc było to rzeczywiście owiane ogromną tajemnicą. Wiemy, że Benzema strzelił 4 gole, jednego dorzucił Ramos, jednego dorzucił Arribas, ale tak naprawdę no to właśnie poza tymi jedenastkami, które pewnie za chwilę albo już można przeczytać też na realmadryt.pl, no to nie wiemy praktycznie nic i tak naprawdę nawet trudno dzisiaj domyślać się, na kogo Zidane postawi w niedzielę, dlatego że w pierwszym składzie Realu Madryt no też są zawodnicy czy Juvenilu, czy Castilli. No i oni na pewno nie zaczną meczu na Estadio Anoeta. Zidane troszkę porotował, dość klasycznie może, no ale wiemy, że nic nie wiemy.
A powiedz mi taką rzecz, no jakby dlaczego aż taką tajemnicą ma być to spotkanie owiane? Czy to nie jest tak, że Zidane szuka jakichś sekretnych, nie wiem, formuł może na ten sezon?
Mnie to bardzo też ciekawiło, dlaczego aż tak, bo wydaje mi się, że nawet przecież gdyby puszczono taki sparing w Real Madrid TV, żeby kibice też już trochę znatęsknieni jednak za Realem Madryt, po prostu mogli sobie obejrzeć ten mecz. Wiadomo, obejrzeliby go też rywale, obejrzeliby ten mecz członkowie sztabu szkoleniowego Realu Sociedad, no ale Real Madrid gra jednak 60 meczów w sezonie. Nie sądzę, żeby od lipca czy początku sierpnia aż tyle się zmieniło w Realu Madryt, zwłaszcza że liczba nieobecnych jest bardzo długa, bo 7 czy 8 piłkarzy ostatnio regularnie nie trenuje z pierwszym zespołem, niestety w tym Martin Odegaard, czyli tak na dobrą sprawę jedyne wzmocnienie. Ja tak myślałem sobie, że a może Zidane testuje znowu coś takiego bardzo niespodziewanego, typu ustawienie z trójką środkowych obrońców, czy coś w tym stylu, no ale tak patrząc na te jedenastki, które dzisiaj wybiegły na Estadio Alfredo Di Stefano, no to tam nie ma raczej mowy o żadnych niespodziankach, sensacjach. No nie widzę tam za bardzo żadnego dużego zaskoczenia, więc tym bardziej jestem zaskoczony tym, że tak wielką tajemnicą zostało owiane to spotkanie, no bo nawet przed meczem Real Madrid nawet nie poinformował oficjalnie o tym, że ten mecz się odbędzie. Inaczej postąpiło Getafe, które podało nawet pierwszą jedenastkę, w składzie której w której był Oskar Nowak, Polak, polski zawodnik Hetafe B, który dzisiaj dostał szansę. No myślę, że też duża sprawa dla tego młodego chłopaka. No a Real Madryt, no cóż, no milczał jak grób i tak naprawdę no, oficjalne kanały no praktycznie wspominają o tym sparingu jednym słowem i chyba do teraz nie podają nawet wyniku.
Można by pomyśleć, że nic się dzisiaj w Valdebebas nie odbywało. Słuchaj, a tak odpowiedz mi szybko na takie pytanie, bo teraz właśnie spojrzałem na te składy, które ponoć Zidane wystawił. No i widzimy oczywiście Arribasa w pierwszej jedenastce, widzimy też na drugą połowę wyszedł Marvin, czyli zawodnicy, którzy niedawno wygrali tę Ligę Młodzieżową UEFA z Juvenilu A, czyli naszego odpowiednika jakby zespołu U19. Czy twoim zdaniem którykolwiek z tych piłkarzy jest w stanie może jakoś trochę zagrzać miejsce w pierwszej drużynie Realu Madryt? Bo mówiło się sporo o tym, że Antonio Blanco, czyli defensywny pomocnik, zrobił bardzo dobre wrażenie, że właśnie również Marvin, prawy skrzydłowy, również zrobił dobre wrażenie. A wiemy, że prawe skrzydło i właśnie ten defensywny pomocnik to są pozycje, które Real Madryt ma, powiedzmy, no może nie najsłabiej obsadzone, szczególnie w kontekście prawego skrzydła, ale że są tutaj braki.
No tak, wymieniłeś akurat tę dwójkę, która wydaje mi się ma pewne szanse na znalezienie się w kadrze na mecz z Realem Sociedad, ale nie spodziewałbym się, że którykolwiek z nich zatrzyma się w pierwszej drużynie na przestrzeni całego sezonu na dłużej niż 2-3 mecze z rzędu. No prawda jest taka, że na prawym skrzydle Real Madryt ciągle ma wielu piłkarzy, mimo odejścia na przykład Brahima Diaza do Milanu na wypożyczenie. No tam piłkarzy jest wielu, ale tak naprawdę rozwiązań dla pierwszej drużyny i takich rozwiązań na już do pierwszego składu, no nie ma ciągle jednego optymalnego rozwiązania i wydaje mi się, że go nie będzie, chyba że Zidane rzeczywiście coś w końcu wymyśli. No a co do Antonio Blanco, no rzeczywiście wiemy o tym, że Casemiro nie miał żadnego zmiennika w poprzednim sezonie. No udało się przetrwać ten sezon z niezniszczalnym Brazylijczykiem w roli defensywnego pomocnika, no ale też nie w każdym sezonie królewscy mogą mieć tyle szczęścia i nie w każdym sezonie Casemiro może od pierwszej do ostatniej kolejki praktycznie być zdrowy i do tego akurat pauzować za kartki wtedy, kiedy da się to jakoś rozwiązać w inny sposób. No trudno sobie wyobrazić jedenastkę Realu bez Casemiro i wydaje mi się, że tym trudniej znaleźć królewskim optymalne rozwiązanie na pozycję jego zmiennika. No sądzę, że rzeczywiście może Antonio Blanco dostanie jakieś minuty, ale no bardzo trudno jest sobie wyobrazić, żeby zagrał miejsce na dłużej. No już chyba prędzej uwierzyłbym w tego Marvina, ale wciąż sądzę, że gdyby jeśli Zidane będzie miał 5 zmian do zrobienia i będzie musiał gonić wynik na przykład na Anoecie, gdzie będzie prawdopodobnie tych braków całkiem sporo, no bo pewnie bez Odegaarda, pewnie bez Hazarda, być może bez Jovicia i tak dalej, no to nawet wtedy podejrzewam, że taki piłkarz jak Marvin no nie znajdzie się w jego planach, o ile w ogóle będzie na ławce rezerwowych, no ale pamiętajmy też, że te ławki rezerwowych teraz ponownie będą dłuższe, więc no ma szansę znaleźć się na ławce i wybrać się z zespołem do kraju Basków, no ale czy powinien liczyć na więcej, no ja bym się nie napalał na jego miejscu.
No to myślę, że mimo wszystko to są jedyne opcje wobec tego, co zapowiedział też przecież Florentino Perez, że transferów nie będzie, to właśnie takie awanse z drużyn młodzieżowych czy powroty z wypożyczeń to jedyna szansa, żeby jakoś tę kadrę wzmocnić. Słuchaj, Roberto Martinez, czyli selekcjoner reprezentacji Belgii, no nie wystawił Edena Hazarda w żadnym z dwóch meczów Czerwonych Diabłów. Powiedział na koniec, że Hazardowi brakuje około 60 sesji treningowych, żeby być w optymalnej formie. Też można dzisiaj właśnie na portalu realmadryt.pl przeczytać to, jak były fizjoterapeuta królewskich analizuje to, co się dzieje z Hazardem, w jaki sposób on powinien pracować. No i generalnie powtarza się cały czas jedno zdanie, że z Hazardem jest wszystko w porządku, natomiast on potrzebuje po prostu jeszcze kilku tygodni ciężkiej pracy, żeby być w formie fizycznej. Czy to nie jest trochę, no nie chcę tutaj używać jakichś górnolotnych słów, jak na przykład aberracja, bo mi się aż ciśnie na usta, natomiast czy to nie jest po prostu śmieszne, że taki zawodnik przychodzi i nie jest w formie? Ja rozumiem, że on miał kontuzję, że kostka i tak dalej, natomiast no jesteśmy po wakacjach, on powinien tych sesji treningowych, jeżeli tego potrzebuje jego dyspozycja, to powinien wykonać 150, myślę, że Cristiano Ronaldo tyle by wykonał.
No i jeżeli jego brak dyspozycji sportowej polega na tym, że jest w złej dyspozycji Jeśli chodzi o jego ciało, no to uważam, że to jest żenujące, żałosne i brak słów, jeśli rzeczywiście tak jest, ale no z Hiszpanii rzeczywiście takie głosy do nas dochodzą. No dochodzi też, powtarza się znowu to, co sam Hazard powiedział kilka miesięcy temu, że kiedy on jest na wakacjach, no to jest na wakacjach. No tyle, że na wakacje, no uważam, że trzeba sobie zasłużyć, a Eden Hazard w poprzednim sezonie nie zrobił absolutnie nic, żeby sobie móc przez 2 tygodnie po prostu bimbać i nic nie robić. Oczywiście to nie jest jego wina, że złapał bardzo poważny uraz kostki, to wydaje mi się, że wszyscy kibice piłki nożnej cierpieli przez to, że nie mogli oglądać Hazarda, bo wiem, że on gra i efektownie, i efektywnie. Real Madrid z nim byłby na pewno mocniejszy, a z nim w formie zwłaszcza. No i wydaje mi się, że brakowało tutaj takiego samozapału Belga do treningów, do odpowiedniego przygotowania. No wydaje mi się, że coś jest nie tak z tym jego zaangażowaniem. No jest to bardzo dziwne, zwłaszcza, że wreszcie pracuje u Zinedina Zidana, którego obaj panowie, można powiedzieć, uwielbiają się od lat. Wreszcie jest w klubie swoich marzeń i dzieje się coś takiego. No wydaje się, że może brakuje mu chęci do zrobienia tego kroku naprzód i może sam transfer do Realu Madryt był jego marzeniem i te marzenia są spełnione, więc teraz bez osiągnięcia niczego, bez zrobienia niczego w Realu Madryt przyjął taką postawę, jaką przyjął Gareth Bale. No cóż, no uważam, że mimo wszystko nie ma co ich porównywać, bo Bale dla Realu Madryt zrobił nieporównywalnie więcej niż Eden Hazard i w tej chwili taka dyskusja w ogóle nie powinna mieć miejsca. No tak jak nie powinna mieć miejsca sytuacja, kiedy piłkarz o takiej wartości, o takim statusie w drużynie, o takiej pensji wraca do klubu nieprzygotowany. No oczywiście to nie są ciągle oficjalne informacje, ale obawiam się, że rzeczywiście może być w nich dużo wiele prawdy. No Hazard nie słynie właśnie z profesjonalizmu podczas wakacji. Może złapie tę dyspozycję niedługo, no ale też no, jak długo można żyć nadzieją, że coś się zmieni. Okej, to nie jest może taka sytuacja jak z Piotrem Zielińskim według selekcjonera, no ale no, coś jest nie tak z jego nastawieniem i no Hazard nie obudzi się pewnego dnia rano chudszy o 5 kilo i w lepszej dyspozycji fizycznej, musi po prostu wylać te litry potu na treningach, a wydaje się, że podczas wakacji nie wylał nawet mililitra.
No nie obudzi się, choć byłoby fajnie. Słuchaj Maciek, mamy jeszcze 6 minut, więc najpierw takie yes no question, jak mawiają Anglicy. Czy za niego do jedenastki Realu wskakuje Vinicius?
Myślę, że nie ma innej możliwości. Jest.
Okej, dobra, to teraz sobie przejdźmy do dwóch piłkarzy, którzy z tego, co ostatnio widać w mediach, no są na najlepszej drodze, żeby ten Real Madrid opuścić i zacznijmy sobie od Sergio Reguilona. No wiadomo, dla niego miejsca w kadrze nie ma, jest Ferland Mendy, jest Marcelo, Zidane im ufa, choć powiedzmy tego zaufania do Marcelo kibice generalnie nie podzielają. Czyli możemy się spodziewać jego rychłego odejścia, najprawdopodobniej do Manchesteru United. Czy twoim zdaniem, po pierwsze, no możemy sobie mówić tam o kwotach, bo te 30 czy 25 milionów euro to nie jest nawet w połowie wartość Reguilona na normalnym rynku. Natomiast czy jeżeli Real Madrid nie zapewni sobie kwoty odkupu, jak to miało miejsce chociażby z Alvaro Moratą czy z Daniem Carvajalem, no czy to będzie ogromna porażka zarządu?
Wiele zależy od dalszego rozwoju Ferlanda Mendiego, bo prawda jest taka, że jeżeli wszystko wypali u Francuza i Francuz wskoczy na poziom powiedzmy top 3 lewych obrońców na świecie i prawda jest taka, że w wielu meczach już poprzedniego sezonu prezentował się naprawdę dobrze i gdyby grał tak w 50 meczach w sezonie, wydaje mi się, że moglibyśmy go w takich klasyfikacjach stawiać właśnie tak wysoko. No i w przypadku dwóch obrońców z top 5 na jednej pozycji, żaden klub na świecie nie jest w stanie utrzymać ich w zespole i jeżeli Reguilon będzie się dalej rozwijał, jeżeli Mendy będzie dalej się rozwijał, nie będzie miejsca w Realu Madryt dla obu tych zawodników. No prawda też jest taka, że oczywiście nie wiadomo, czy Mendy podtrzyma ten poziom ze swoich najlepszych występów w poprzednim sezonie, dlatego warto może mieć ten plan B i Reguilona na przykład tylko na wypożyczeniu albo na przykład właśnie z opcją odkupu. Natomiast no pewne jest to, że drużyny z top 6 w Anglii no nie będą chciały zawierać takiej klauzuli w umowie transferowej. Dlatego też no, trzeba zrozumieć Manchester United, że jeśli go chcą, no to już na stałe, bez żadnych zapisów, że Real może się zgłosić po danego zawodnika osobno. Ja wierzę w Fernanda Mendiego, mniej wierzę w Marcelo, no ale uważam, że Marcelo też stanowi nie najgorszą alternatywę, bo jest zawodnikiem o innym profilu niż Mendy. I wierzę w to, że mimo swoich lat jest w stanie Realowi Madryt pomóc. No a cóż, Reguilon, na pewno wolałbym mieć Reguilona i Mendiego, ale też uważam, że Marcelo i to, co zrobił w zespole, powoduje, że absolutnie nie można takiemu piłkarzowi mówić, mamy dobrą ofertę, sprzedajemy cię, tylko to jest decyzja zawodnika, czy on chce odejść, jeżeli nie chce, no to trzymamy go w zespole. No i to nie jako piąte koło uwozu, nie jako trzeciego lewego obrońca, bo na to po prostu Realu nie stać, żeby mieć tylu zawodników też i to takich, którzy raczej mogą zagrać tylko na lewej obronie. No więc sądzę, że na dzisiaj dość oczywiste jest to, że wyborem Zidana na lewą obronę są Mendy i Marcelo lub Marcelo i Mendy, bo nie wiemy, co będzie pierwszym wyborem Francuza. No i dość naturalne jest to, że Sergio Reguilon poszuka nowych przygód, tak jak zrobił to Achraf Hakimi. No i cóż, no wydaje mi się, że jeżeli Real Madryt sprzedałby Reguilona za 25 czy 30 milionów euro bez opcji odkupienia, no to rzeczywiście ta kwota byłaby trochę mała. No ale pamiętajmy, że Achraf, który robił świetne liczby w Dortmundzie, poszedł za 40 z hakiem, no bo tam jakieś bonusiki jeszcze wjadą być może. No więc ta cena no może jest trochę za niska, ale z drugiej strony no coś z tym Reguilonem trzeba zrobić. I pytanie, czy Real Madryt nie będzie też czekał trochę dłużej w ciągu tego okienka i nie zaczeka na jakieś inne możliwości. Na horyzoncie pojawi się też Tottenham, który być może byłby skłonny na przykład taką klauzulę odkupienia przez Real Madryt dodać.
Mimo wszystko myślę, że wielu kibiców Real Madryt gdzieś tam w głowie ma scenariusz, że za rok ten Marcelo powoli się już będzie ze stolicą Hiszpanii żegnał, no i w jego miejsce taki ambitny wychowanek byłby idealny. Pytanie właśnie, czy będzie ta kwota odkupu, na jakiej zasadzie ostatecznie Regi odejdzie. Słuchaj, bo kończy nam się powoli czas, więc jeszcze mam do ciebie takie kolejne yes, no question. A propos sytuacji Garetha Bale'a, która się w ostatnich dniach bardzo szybko rozwija, czy twoim zdaniem on odejdzie, czy to do Tottenhamu, czy to do Manchesteru United?
Moim zdaniem nie odejdzie, ale wydaje mi się, że Walijczyk powoli zaczyna rozumieć to, że w Realu Madryt nie ma dla niego miejsca i nie chce być tym piątym kołem uwozu. No i tutaj znowu pojawiają się dwa kluby, Manchester United i Tottenham. No trudno mi uwierzyć w to, żeby Real Madryt opłacał część jego pensji przez kolejny sezon czy sezony. A wydaje mi się, że żaden inny klub na świecie nie udźwignie, albo nie będzie chciał udźwignąć jego pełnej pensji przez te kolejne dwa sezony. No i ostatecznie ten pad pewnie skończy się tym, że nic się nie zmieni i że Bale dalej będzie zawodnikiem numer 25 w talii Zinedina Zidana.
No mimo wszystko lepiej opłacać część niż całość. Naszym gościem był Maciej Leszczyński, realmadryt.pl. Dziękuję ci bardzo, Maciek.
Dzięki.
A my słyszymy się za tydzień, już w piątek, kolejna kolejka La Ligi. Także zapraszam i słyszymy się za tydzień. Cześć.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.